Aparaty cyfrowe na każdą kieszeń. 3 grudnia 2010, 12:44. W sprzedaży jest kilkaset modeli cyfrowych aparatów kompaktowych. Różnią się nie tylko ceną i jakością, ale także przeznaczeniem. Właściwe określenie potrzeb pozwoli Ci precyzyjnie wybrać odpowiedni model. Opisujemy poszczególne aparaty cyfrowe, ich cechy charakterystyczne i podpowiadamy, na co trzeba zwracać szczególną uwagę przy zakupie. Nie istnieje zasada, w myśl której kompaktowe aparaty cyfrowe z danego przedziału cenowego powinny mieć określone cechy budowy czy parametry techniczne. Wśród drogich cyfrówek znajdziemy małe modele kieszonkowe, np. wysokiej klasy Panasonica DMCLX5 czy Canona S90, a wśród tanich aparaty z dużym zoomem optycznym. W każdej kategorii cenowej można znaleźć coś dla siebie. S.163197 rodzaje kompaktów. Aparaty kompaktowe można podzielić na kilka głównych rodzajów. Najpowszechniejszą grupą są proste kieszonkowe modele lub ich szczególna odmiana, aparaty typu slim. Mniej liczną, ale chętnie kupowaną grupą, szczególnie w naszym kraju, są aparaty z dużym zoomem optycznym. Na rynek zaczęły powracać kompaktowe aparaty cyfrowe dla wymagających fotoamatorów lub profesjonalistów, którzy nie zawsze mogą lub chcą korzystać z dużych i ciężkich lustrzanek. Wśród oferowanych modeli znajdzie się także kilkanaście aparatów odpornych na zgniecenie czy zabrudzenie, przystosowanych do wykonywania zdjęć pod wodą bez specjalnej poliwęglanowej obudowy. Od 2 lat na rynku są szczególne aparaty cyfrowe, tak zwane hybrydy, przez niektórych nazywane też bezlusterkowcami. Są to konstrukcje na bazie kompaktowego, czyli niewielkiego i lekkiego korpusu, pozbawione lustra, mające za to wymienny obiektyw jak w lustrzance. S.163426 kieszonkowe aparaty cyfrowe. Ten rodzaj cyfrówek występuje we wszystkich kategoriach cenowych. Najtańsze są modele, które wykorzystują baterie a paluszki. Okazuje się, że rodzaj zasilania dość istotnie wpływa na cenę aparatu. Nic dziwnego, stosując baterie a powszechne i tanie, ale ciężkie i mniej wydajne od akumulatorów litowo-jonowych. Producent nie musi dodawać drogiego akumulatora i ładowarki. Nieco droższe są smukłe, łatwo mieszczące się w kieszeni modele typu slim. Ich rasowi przedstawiciele mają obudowy, których grubość często nie przekracza 20 mm. Rekordziści, na przykład Sony T90, są odchudzeni do 15 mm. Aparaty cyfrowe typu slim dzielą się na dwie podgrupy. Aparaty z wewnętrznym obiektywem umieszczonym poprzecznie względem domniemanej osi optycznej oraz optyką składaną teleskopowo. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Wewnętrzny obiektyw lepiej sprawdzi się w aparatach przystosowanych do zanurzania w wodzie lub odpornych na mocne wstrząsy, na przykład. Wytrzymują upadek z wysokości 2 metrów. Całkowite schowanie obiektywu w aparacie nie tylko odchudza korpus, ale też dobrze zabezpiecza soczewki przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem. Tyle zalet. Wadą wewnętrznych obiektywów są ich słabsze właściwości optyczne. Mniejsza rozdzielczość. Światło, największy otwór przysłony, wady optyczne, błędy w odwzorowaniu geometrycznym czy spora podatność na generowanie aberracji chromatycznej. Należy zwrócić uwagę, że poprzeczne umieszczenie obiektywu w korpusie powoduje konieczność przekierowania osi optycznej o 90 stopni, by aparat nie fotografował bokiem. Stosuje się w tym celu pryzmat, który ma negatywny wpływ na właściwości rejestrowanego obrazu, jako kolejny element optyczny wprowadza zniekształcenia i zabiera światło. Jednym z pierwszych, a prawdopodobnie pierwszym modelem tego typu była wprowadzona w 2002 roku Minolta X. Aparaty cyfrowe typu slim coraz częściej są wyposażane w tradycyjne rozwiązanie optyczne, czyli teleskopowo składany obiektyw. Konstruktorzy osiągnęli bardzo dobre rezultaty w projektowaniu obiektywów pozwalających na dużą kompresję, czyli odchudzenie obiektywu przez zsunięcie soczewek w czasie, gdy aparat jest wyłączony. Na przykład model Casio XEE MX 350 o grubości i obudowy wynoszącej 20 mm dysponuje teleskopowym obiektywem z zoomem 4x. Szczyty możliwości osiągnęli jednak konstruktorzy Nikona, którzy opracowali 10-krotny zoom, który można skompresować tak, by mieścił się w obudowie o grubości 27 mm co Olympix S8000. To rozwiązanie jednak polegało nie tylko na ściśnięciu soczewek złożonego obiektywu. To by nie wystarczyło. Zastosowano więc mechanizm, który na czas dezaktywacji obiektywu część soczewek unosi do góry, co pozwala na odchudzenie konstrukcji. Stosowane w setkach modeli kieszonkowców matryce światłoczułe, choć oferują różną rozdzielczość, mają na ogół zbliżoną wielkość. Jak się można domyślać, w najmniejszych aparatach matryce również są najmniejsze. To najczęściej elementy typu 1/2,3 cala. Rzadziej stosuje się też sensory 1/2,4 i 1/2,5 cala. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wartość wyrażana w calach, określająca typ sensora, nie jest dokładną informacją na temat jego fizycznej wielkości. To średnica koła, w którym mieści się przetwornik. Matryca nie jest jednak prostokątem wpisanym w to koło, czyli jej przekątna nie jest równa jego średnicy. Jest krótsza, przekątna stanowi mniej więcej 2/3 średnicy wspomnianego koła. Jeśli w aparacie zastosowano matrycę o wielkości 1/1,7 cala mniej więcej 14,9 mm, przekątna matrycy może wynosić około 10 mm. Konieczność stosowania małych sensorów w aparatach kieszonkowych spowodowana jest miniaturyzacją optyki. Im mniejszy obiektyw, tym mniejsze koło obrazowe, w którym mieszczą się tylko najmniejsze sensory. To nie do uniknięcia, a im mniejszy sensor, tym słabsza jakość obrazu. Jednak konstruktorzy stale udoskonalają matrycę, dzięki czemu jakość obrazu nie spada dramatycznie wraz z miniaturyzacją przetworników. Dobrym przykładem jest opracowana przez inżynierów Sony technologia Exmor ROG. Jest to kolejna generacja matryc CMOS, które dzięki pewnym innowacjom konstrukcyjnym charakteryzują się wysoką czułością. Istotnie poprawiono relację poziomu sygnału do szumu. Dzięki temu nawet niewielkie sensory mogą rejestrować względnie czysty obraz. Matryce Exmor R typu 1/2,4 cala zamontowano na przykład w kieszonkowym modelu Sony do spraw TX1W kieszonkowcach. Nie znajdziesz zatem ani dużych matryc, ani rozwiązań poprawiających ergonomię czy umożliwiających sterowanie parametrami ekspozycji. W tego typu modelach konstruktorzy ograniczają liczbę przycisków i raczej nie stosują kółek zmiany wartości czy dźwigienek. Przeznaczenie. Z założenia aparaty kieszonkowe mają być małe, lekkie i proste w użyciu, czytaj. W pełni zautomatyzowane są przeznaczone dla tych, którzy wykonując zdjęcie, chcą ograniczyć się do przyciśnięcia spustu migawki. Modele najtańsze są dobrym rozwiązaniem dla dzieci, które rzadko dbają o sprzęt. Z tych samych powodów kieszonkowce sprawdzą się jako dodatkowe wyposażenie zdalnie sterowanych zabawek, na przykład samolotów. S-163199 aparaty wodoodporne. Nieliczne modele aparatów kieszonkowych zostały zaprojektowane tak, by można je było zanurzać w wodzie lub bez obawy upuścić z niewielkiej wysokości, na ogół 1,5. M. Te szczególne cyfrówki świetnie się sprawdzą na wakacjach, zwłaszcza gdy ktoś wybiera się nad ciepłe morze i chce fotografować lub filmować pod wodą. Wodoszczelne aparaty przydadzą się także miłośnikom jazdy na nartach czy snowboardzie. Nie dość, że nie jest dla nich groźnie zamoczenie w rozpuszczającym się na stoku śniegu, to jeszcze zniosą ewentualną wywrotkę amatora białego szaleństwa. Większość tego typu cyfrówek wykazuje też zwiększoną odporność na niskie temperatury. Niektórymi da się sterować bez zdejmowania grubych rękawic. Na przykład w jednym z najnowszych modeli Olympusa, Muteo UGH6000, można ustawiać niektóre parametry, pukając w określone miejsca obudowy. Czy wszystko odporne cyfrówki mają jakieś wady? W żadnym z modeli zaawansowanych nie można sterować parametrami ekspozycji, tryby ASM oraz rejestrować zdjęć w najwyższej jakości. Przeznaczenie. Aparaty wodoodporne są przeznaczone dla osób wyjątkowo aktywnych, które pstrykają fotki w najróżniejszych, często ekstremalnych warunkach. Za możliwość fotografowania zawsze i wszędzie trzeba zapłacić. Podwodne i odporne na uderzenie aparaty nie są demonami jakości. S-163200 Super Xiaomi. Podobnie jak aparaty kieszonkowe, znajdziesz je we wszystkich przedziałach cenowych, może z wyjątkiem 200-300 zł. Nadal cieszą się sporą popularnością, choć już nie tak dużą jak za czasów, gdy konkurujące z nimi lustrzanki były bardzo drogie. Aparaty wyposażone w ponadprzeciętną optykę są na ogół wyraźnie większe od większości zwykłych kompaktów. Jednak od pewnego czasu nie wszystkie. Na rynku jest kilka modeli, które dysponują 10, 12 czy 15-krotnymi zoomami mieszczącymi się w typowo kompaktowych czy wręcz kieszonkowych korpusach. Są niewiele grubsze nawet od niektórych slimów. Rekordzista Samsung WB650, wyposażony w 15-krotny zoom optyczny, został zmieszczony w obudowie o grubości 28 mm. Płaskie Super Xiaomi wykorzystują teleskopowo składane obiektywy, które niemal całkowicie chowają się w obudowie, gdy aparat jest wyłączony. Klasyczne, duże i ciężkie Super Xiaomi biją inne rekordy. Tu nie liczy się wielkość obudowy, lecz liczba X-ów charakteryzujących ich optykę. Przyzwyczailiśmy się już do obiektywów 15X czy 20X. Producenci jednak ścigają się dalej i co ciekawe, nie widać mety. Niedawno Olympus wprowadzał na rynek modele z serii Ultra Zoom, którego najmocniejszy zawodnik dysponuje optyką ze zbliżaniem 30x. Reklamowany od września BR, Canon Powers Hotes X30 bije wszelkie rekordy. Potrafi przybliżać i oddalać fotografowaną scenę aż 35-krotnie. Ekwiwalentna ogniskowa jego obiektywu to 24-840mm. Jest to zatem połączenie obiektywu super szerokokątnego z super teleobiektywem. Możliwości tej konstrukcji są faktycznie godne podziwu. Dodatkowy atut to przyzwoite światło, wynoszące przy szerokim kącie 1:2.7. Gdy przygotowywaliśmy ten numer, aparat jeszcze nie dotarł do Polski. Jak tylko się pojawi, opiszemy go dokładnie w naszym serwisie. Aparaty z superzoomem, zarówno odchudzone, jak duże i bogate fiksy, mają oczywiście swoje wady i zalety. Te ostatnie są oczywiste. Za pomocą cyfrówek z megazoomem zrobisz zdjęcia z każdej odległości, w każdej sytuacji. Obejmiesz bardzo szeroki plan z bliska lub wygodnie sfotografujesz odległe obiekty. Gdybyśmy chcieli skompletować optykę do lustrzanki pozwalającą na wykonanie zdjęć w zakresie od 24 do chociażby 480mm, czyli tak jak megazoom 20x. Torba ze sprzętem ważyłaby niemało. No i ile by to kosztowało? Do wad superzoomów należą. Spora masa, dotyczy to aparatów okrotności powyżej 15x. I potencjalnie gorsza jakość rejestrowanych zdjęć. Dlaczego? Obiektyw o dużym zakresie ogniskowej prawie zawsze będzie słabszy od szkła uboższego fiksy. W pewnym sensie częściowo potwierdza to zasadę, że coś, co jest do wszystkiego, nie nadaje się do niczego. Duży zakres ogniskowej może powodować spadek rozdzielczości optycznej, szczególnie na brzegach kadru, dużą deformację geometrycznych obrazu, najczęściej dystorsje beczkowate czy poduszkowate, oraz silniejszą niż w zoomach 3x, 4x. Aberrację chromatyczną. Jest jeszcze jedna wada. Konieczność stosowania najmniejszych matryc, podobnie jak w aparatach kieszonkowych. Ponadto obiektywy z dużym zoomem, mimo że w porównaniu z optyką zwykłych cyfrówek są spore, nie wyświetlają dużego koła obrazowego. Mieszczą się w nim zatem tylko najmniejsze sensory typu 1:2.3 czy 1:2.4 cala. A jak już wiemy, stosowanie małych matryc nie wpływa dobrze na jakość. Superzoomy, jak większość kompaktów wyposażonych w małą matrycę, nie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie trzeba użyć wysokiej czułości. Zdjęcia wykonane tym typem aparatów przy ISO przekraczającym poziom 400 czy 800 mogą bardziej rozczarowywać niż cieszyć. Przeznaczenie. Superzoom to dobry aparat dla lubiących podróżować i tworzyć fotograficzną dokumentację odwiedzanych miejsc. Jeśli zadowolisz się średnią jakością zdjęć, superzoom okaże się znakomitą alternatywą dla lustrzanki. Zasięg obiektywu da ci możliwości często nieosiągalne dla posiadaczy aparatów z wymienną optyką. Kogo bowiem stać na zakup obiektywu 500 czy 800mm? 2:163201 kompakty z dużą matrycą i jasną optyką. Najwyższą kastą wśród aparatów kompaktowych są aparaty wyposażone w dużą matrycę typ 1:1.7 czy 1:1.8 cala i bardzo jasną optykę, której największy otwór przysłony wynosi 1:1.8 lub 1:2.0. Nie dysponują zoomami o imponującej krotności, co często przekłada się na wysoką rozdzielczość optyczną. Wbrew pozorom duża szczegółowość obrazu zależy nie tylko od liczby megapikseli matrycy, dobry kontrast i niewielkie zniekształcenia. Dodatkowo aparaty te charakteryzują się ponadprzeciętną ergonomią. Konstruktorzy zapewniają użytkownikowi szybki dostęp do najważniejszych funkcji i ustawień dzięki stosowaniu wielu pokręteł, przycisków i dźwigienek. W czasie, gdy staniały cyfrowe lustrzanki, ten typ kompaktów niemal znikł z rynku. Zostały nieliczne konstrukcje, na przykład Canony z serii G, choć od jakiegoś czasu pozbawione jasnej optyki, czy nieprzerwanie jasne Panasoniki z serii LX. Od niedawna jednak rasowe kompakty powracają do łask. Wzrosło zapotrzebowanie na bardzo niewielki model, stanowiący nie tyle alternatywę dla lustrzanek, co uzupełnienie fotograficznego arsenału. Ich nabywcami są na ogół osoby mające już jeden lub więcej modeli SLR, a potrzebujące dobrej klasy aparatu, którego mogą używać, gdy nie mają ze sobą ciężkiego sprzętu. Na rynku pojawiły się świetne, wyposażone w jasną optykę Canony S90 i S95, Samsung X1 z szerokokątnym zoomem o świetle 1:1.82:4. Panasonic wprowadził model LX5, następcę bardzo udanego LX3. We wrześniu tego roku Nikon przedstawił swój superkompakt Zoolpix P. 7000. Nie ma, co prawda, bardzo jasnego obiektywu, ale jest doskonale skonstruowany pod względem ergonomii. Przeznaczenie. Aparaty tego typu mają stanowić uzupełnienie najbardziej zaawansowanego sprzętu foto. Cyfrowych lustrzanek. Znacznie od nich lżejsze i mniejsze kompakty pozwalają zaawansowanemu użytkownikowi na w pełni świadome fotografowanie, dając możliwość pełnej kontroli parametrów i możliwość szybkiego ich ustawiania. S.163202 hybrydy, czyli bezlusterkowce. Przez niektórych producentów aparatów cyfrowych, np. Sony, klasyfikowane są jako kompakty, przez innych stawiane niemal na równi z lustrzankami. Panasonic określa je mianem aparatów systemowych. W rzeczywistości jest to trzeci rodzaj aparatów cyfrowych, których cechy wyraźnie odróżniają je zarówno od lustrzanek, bo nie mają lustra, jak też od kompaktów, ponieważ umożliwiają wymianę optyki. Aparaty hybrydowe w porównaniu z lustrzankami są niewielkie, a pozwalają na rejestrację wysokiej jakości zdjęć, dysponują dużą lustrzankową optyką. Na rynku jest już ponad 10 modeli tego typu. Oferuje je Panasonic, Sony, Olympus oraz Samsung. Test wszystkich hybryd dostępnych w sprzedaży zamieściliśmy w wydaniu specjalnym PIS i World Zoom NR3/2010, aktualnie w kioskach. Przeznaczenie. Hybrydy zdobywają popularność wśród wszystkich fotografujących. Ze względu na małe gabaryty i masę lepiej niż lusterkowce, sprawdzą się na przykład podczas długich wycieczek. Z rezultatów pracy hybryd powinni być zadowoleni wszyscy. Wykonywane nimi zdjęcia pod względem jakości są porównywalne do fotek amatorskich lustrzanek APS-C. S.163203. Podsumowanie. Podstawowym kryterium ukierunkowującym poszukiwania wymarzonego kompaktu powinno być jego przeznaczenie. Fotografowanie okazjonalne na imprezach towarzyskich wymaga zupełnie czego innego niż uzyskanie interesujących, wystudiowanych ujęć w sztucznym świetle lub znakomitych zdjęć z różnej odległości od fotografowanych obiektów. Pamiętaj, że nie ma aparatu dobrego na każdą okazję. Są natomiast dobre aparaty na każdą kieszeń. Najciekawsze, naszym zdaniem, propozycje w trzech przedziałach cenowych znajdziesz w tabeli na następnych stronach. S.163204 Panasonic Lumix do spraw LX5. Panasonic zaprezentował kolejną wersję swojego superkompaktu. Następca LX3 dysponuje obiektywem z 3,75-krotnym zoomem optycznym o świetle 1.2.2.03.3. Na rynku jest zaledwie kilka aparatów wyposażonych w tak jasny obiektyw. Użytkownik może cieszyć się także bardzo dobrym 3-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 460 tysięcy pikseli. Aparat jest stosunkowo niewielki i lekki. Wraz z bateriami waży tylko 260 g. Obiektyw nie chowa się całkowicie w korpusie. Superjasna optyka nie może być bowiem aż tak mała. Z przedniej ścianki wystaje mniej więcej 2-centymetrowy cylinder kryjący obiektyw. Na nim zlokalizowano dwa przełączniki. Jeden do szybkiego wyboru proporcji boków obrazu 1.1, 4.3, 3.2 i 16.9. Drugi do ustawiania autofokusu. Na górnej ściance znajduje się koło trybów pracy. Można nim m.in. szybko ustawić jeden z trybów PASM, tryb ręczny wideo czy tryby zdefiniowane przez użytkownika. C1 i C2. Konstruktorzy zastosowali przycisk pozwalający na szybką zmianę czułości. Jego funkcję pełni jeden z biegunów talerzyka nawigatora. Szybko można także kompensować ekspozycję, korzystając z funkcji znajdującego się pod kciukiem fotografującego kółka zmiany wartości. Po jego przyciśnięciu można rozjaśniać lub przyciemniać obraz. Model LX5 ma wyjątkowo dużą matrycę jak na kompakt. Jest to typ 1/1.6 cala. Rejestruje ona obraz z rozdzielczością 10 px. Zdjęcia i filmy są zapisywane na kartach SDHC lub w pamięci wewnętrznej. Duże otwory przysłony oraz mechaniczny stabilizator obrazu Power O.I.S. pozwalają fotografować z ręki nawet przy długim czasie ekspozycji. Jednym z większych atutów tej konstrukcji jest możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości HD720p oraz zapisywania ich w wydajnym formacie AVCHD. W aparacie zastosowano przycisk pozwalający na rozpoczęcie i zakończenie rejestracji wideo. Co istotne, podczas kręcenia filmów użytkownik może używać zoomu optycznego. Jakość filmów rejestrowanych aparatem oceniamy bardzo dobrze. Cyfrówkę można podłączyć bezpośrednio do telewizora lub projektora kablem HDMI. Zalety. Bardzo jasna optyka. Możliwość sterowania parametrami ekspozycji. Dobry wyświetlacz. Dobra jakość zdjęć i filmów. Wady. Kółko zmiany wartości obraca się dość ciężko. S.163205 Nikon Coolpix L110. co Alpix. L110 jest jednym z najtańszych superzoomów na rynku. Dysponuje 15-krotnym zoomem optycznym, który pozwala nie tylko na wykonywanie dużych zbliżeń, ale także obejmowanie szerokiego planu. Najkrótsza ogniskowa to ekwiwalent 28 mm. Aparat ma też optyczny stabilizator obrazu. Zasilany jest 4 typowymi ogniwami A. Producent wyposażył L110 w wygodną, głęboką rękojeść. Nad podnoszonym ręcznie fleszem zainstalowano mikrofon stereo, który przydaje się przy rejestracji filmów. Możliwy jest zapis ruchomego obrazu w rozdzielczości HD720p. Podczas kręcenia można korzystać z zoomu optycznego, co jest rzadkością w niedrogich kompaktach, a zatem dużą zaletą. Aparat można podłączyć do telewizora lub projektora z łączem HDMI. Gniazdo zlokalizowano po lewej stronie korpusu wraz z gniazdem A/V. Matryca typu 1/2,3 cala ma rozdzielczość 4000x3012 pikseli. Aparat jest w dużym stopniu zautomatyzowany. Nie można ustawiać ani czasu otwarcia migawki, ani przysłony. Można natomiast wykonać ręczny balans bieli. Dzięki tej funkcji uzyskasz dobre odwzorowanie barw, zwłaszcza podczas fotografowania w sztucznym oświetleniu. W tych warunkach automatyka aparatów zazwyczaj radzi sobie najgorzej. Zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci typu SD bądź SDHC o pojemności 2,32 GB albo w pamięci wewnętrznej. Ekran aparatu ma 3-calową przekątną i rozdzielczość 460 tysięcy pikseli. Bez problemu można na nim dostrzec dużo detali, co jest o tyle ważne, że tylko na nim da się kontrolować kadr. L110 nie ma bowiem wizjera ani optycznego, ani elektronicznego. Zalety: duży zakres ogniskowej, mechaniczny stabilizator obrazu, filmy HD720p. Wady: ciemna optyka, słaba ostrość obrazu. S2163206 Casio XEDMX Z350. Ten slim wyposażono w 4-krotny szerokokątny zoom optyczny i sensor o rozdzielczości 4000x3012 mpx. Typu 1/2,3 cala. Jest w pełni zautomatyzowany, pozwala jednak na kontrolę podstawowych parametrów. Można ustawiać czułość nawet do poziomu ISO 1600, określać stopień kompresji JPEG, a nawet korzystać z trybu ręcznego balansu bieli, co jest bardzo przydatne podczas fotografowania przy sztucznym oświetleniu. Grubość korpusu wynosi zaledwie 20 mm. Konstruktorzy zastosowali teleskopowo składany obiektyw, który całkowicie chowa się w obudowie, gdy aparat jest wyłączony. Ogniskową zmieniamy w sposób typowy dla małych cyfrówek, dźwignią okalającą przycisk wyzwalania migawki. XEDMX 350 jest zasilany małym, ale wydajnym akumulatorem litowo-jonowym, o bardzo dobrej relacji między pojemnością a wagą i krótkim czasie ładowania. Akumulator umieszczono we wspólnym doku z kartą pamięci. Wraz z nim aparat waży zaledwie 120 gramów. Zdjęcia są zapisywane na nośniku typu SD lub SDHC o pojemności 2,32 GB lub w pamięci wewnętrznej. Najkrótsza ogniskowa obiektywu stanowi ekwiwalent 27 mm. Jest to obiektyw szerokokątny, który może obejmować szerokie plany. Świetnie nadaje się do fotografowania architektury czy osób w ciasnych pomieszczeniach. Największy otwór przysłony przy najkrótszej ogniskowej wynosi 1/2,3,2. W aparacie brak mechanicznego stabilizatora obrazu. Nie ma też funkcji rejestrowania filmów w rozdzielczości HD. Podczas filmowania nie da się użyć zoomu optycznego. Wyświetlacz XLIMA ma 2,7-calową przekątną i rozdzielczości 230 tysięcy pikseli. Zapewnia wygodę zarówno podczas kadrowania, jak i oceny zarejestrowanych zdjęć. Kontrolowanie kadru możliwe jest tylko na dużym ekranie LCD, bo konstruktorzy w tym modelu nie przewidzieli wizjera ani optycznego, ani elektronicznego. Zalety: małe wymiary i niewielka waga, szerokokątna optyka, dobre wykonanie. Wady: brak mechanicznego stabilizatora obrazu, przeciętna szczegółowość obrazu,